Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Tak jak obiecywaliśmy tydzień temu, rozpoczynamy od okrzyku o Holender.
Latający Holender, który wyrywa się każdemu
z piersi, kiedy słucha takich rzeczy, jak słuchaliśmy tydzień temu, że Polak, Niderland, dwa bratanki. I tak jak wspomniałeś, do nauki i do szklanki i do walki, tak? No bo...
No tak, ale dzisiaj wam pokażemy, bo w poprzednim podcaście było bardziej o Niderlandczyku podróżującym przez naszą ojczyznę, Van der Does, i oczywiście o korespondencji między wybitnymi Polakami i wybitnymi Niderlandczykami, a teraz opowiemy wam o Niderlandczykach osiedlających się u nas, którzy mieli istotny wpływ na naszą historię, na ukraińską i szczególnie mapy.
I nie chodzi tylko o wiatraki.
Bo sporo Paweł mówił o tym, że podróżujemy palcem po mapie, więc będzie o kartografii. Kluczowy będzie tym razem Gdańsk. Okej. Pokażemy oczywiście wam inne regiony Polski, Ukrainy. No będą Niemcy, czy wam się podoba to, czy nie. I też Francuzi z północy Francji, na zasadzie osi północ-południe.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Postacią organizującą nasz dzisiejszy podcast jest pan Willem Hontius, albo Willem Hont, albo Wilhelm po prostu, który urodził się w Hadze w roku 1598, a umarł w Gdańsku w połowie XVII wieku. Nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Wybitny holenderski kartograf, malarz i robił też grawury, czyli byśmy powiedzieli grawer, tak? Dobrze mówię? Grawer, grawerzysta?
Grawer.
Grawer, tak. Grawer. I teraz tak, związał swoje życie z naszą ojczyzną, natomiast znowu rodzina skąd? Ojciec pochodził spod Antwerpii. Pamiętajcie o tym, że wojna, o której wam opowiadaliśmy króciutko w poprzednim podcaście, ta 80-letnia, spowodowała, że bardzo dużo mieszkańców Niderlandów Południowych, czyli Belgii dzisiejszej, uciekło do Niderlandów Północnych, czyli dzisiejszej Holandii, czyli Królestwa Niderlandów. Oficjalnie tak się nazywa Holandia. I między innymi bardzo dużo ludzi wybitnych w Amsterdamie czy w innych miastach miało takie korzenie. Włącznie jakbyśmy poszukali, na przykład jak spojrzymy na Vermeera, tak, i jego przodków. I ojciec był, można powiedzieć, z ojca na syna przekazywany, bo ojciec właśnie był i wydawcą, i tym grawerem, i tak dalej, więc u ojca się uczył fachu, Wilhelm. I będąc jeszcze w Holandii, zaczął współpracować z Antunem van Dyckiem. Jeszcze o nim opowiemy. Tym ważnym van Dyckiem. Tworzyli co? Robili portrety. Właśnie takie grawury członków dworu holenderskiego i różnych znanych postaci z Niderlandów. Van Dyck, o którym będziemy opowiadać, z południowych Niderlandów, Flamand. No i między innymi wśród tych prac Hondiusa znajdziemy jeszcze, z Holandii znajdziemy Janusza Radziwiła. To jest wielki hetman litewski, szwarc charakter w historii Polski, bo jest symbolem z potopu zdrajcy. To jest ten Kalwin, szanaty z prawosławną.
Kumpel w skrócie tak, kumpel Szwedów.
Piękną Marią Lupu, o której wam już opowiadaliśmy. Księżniczka, córka gospodarza Mołdawii. No i oczywiście trafił do Niderlandów i w efekcie tam nawiązał kontakty z Hondiusem i prawdopodobnie właśnie była rekomendacja Radziwiła, zachęcił go Hondius, chodź przyjedź do Gdańska, przecież to taki mały Amsterdam, może ci się tam spodoba. Przyjeżdża, między innymi wygrawerował dla króla Władysława IV Wazy wojnę z polsko-rosyjską, oblężenie przez Rosjan Smoleńska, broniliśmy Smoleńska, lata 1632-34. Bo przyjechał po raz pierwszy do Gdańska w 1636 Wilhelm. Natomiast w 1941 roku stwierdził, nie będę jeździł, przesiedlam się. Osiedlam się w Gdańsku, odtąd będę na dobre mieszkał w Gdańsku i tam już został i tam umarł. Może, nie wiem, czy robiliśmy Może zrobimy taki cały kiedyś podcast o, bo olbrzymie są wpływy niderlandzkie w Gdańsku. My oczywiście dzisiaj bardziej ruszymy na południe. I to są oczywiście architekci i malarze, ale Hondius to też właśnie kartografia. Wsparty przez króla Władysława IV Wazę, który nadał mu tytuł, prawda, królewskiego grawera. I dwukrotnie był żonaty Hondius. Co ciekawe, druga żona, gdzie już w Gdańsku się z nią ożenił, Anna Mackensen. Nazwisko o czym świadczy, córka królewskiego złotnika. Więc jak widzicie, można było sobie znaleźć spokojnie żonę z Niderlandów w Rzeczypospolitej. A jakby co, jak nie było, to wtedy się brało często Niemki. Plus pamiętajcie, że z tych Niderlandów przybywają różni ludzie, bo tu jest różnorodność też językowa i mamy sporo Fryzów. Tak, to jest region na północy Holandii. Język fryzyjski jest językiem najbardziej podobnym do angielskiego. Tak? I z czym go chciałbym, żebyście kojarzyli Hondiusa? No więc na przykład w 1651, kiedy mamy powstanie Chmielnickiego, no to Hondius dołącza do armii Janusza Radziwiłła, która zdobywa Kijów. I można powiedzieć, jest takim trochę reporterem wojennym. I dlaczego on jest bardzo ważny dla Ukraińców? No dlatego, że wykonał pierwszy, który stał się najsłynniejszy portret Bohdana Chmielnickiego. Właśnie taką grawurę. Mamy też na przykład taki rysunek Tatarów krymskich, tak, co wtedy to nie było tak powszechne w sztuce, tak. Ale dla nas i dla Ukraińców jest on niezwykle ważny, gdyż pracował przy mapach, które przygotował pan Boplan, który William Boplan, to jest Francuz pochodzący z Normandii, hugenot, który trafił do Polski, spędził szczególnie w Ukrainie kilkanaście lat i przygotował pierwszą w historii mapę Ukrainy, taką poważną, tak, to jest 1639, potem mamy 1648, 1650, tak, tu jest bardzo ciekawa sytuacja dla mnie, bo oglądałem sobie te mapy i wszystkie są takie, że są z dostępem do Morza Czarnego, Ukraina, jest, nie ma granic między Rzeczpospolitą a Osmanami, z kawałkiem Krymu albo z całym Krymem. Czyli można powiedzieć, to jest zapowiedź Ukrainy dzisiejszej, tak? Jest postrzegana jako całość, bo jak patrzymy na mapę, to mamy, że on geograficznie tak postrzega Ukrainę, Boplan. Bardzo ważną rolę odegrał Boplan, kluczową do tego, żeby nazwa, słowo Ukraina upowszechniała się wtedy na globusach, na mapach i w książkach w Europie Zachodniej. Oprócz tego Hondius pracuje przy mapie Polesia. To jest wyjątkowa też mapa, bezprecedensowa tego regionu, o którym wam opowiadaliśmy. Tą mapę przygotował Daniel Zwicker, o którym wam zaraz opowiemy, Niemiec z Gdańska, który uciekł i związał się z Holandią. Mapa jest dedykowana rodzinie Nemiryczów. Wielka, bardzo ciekawa rodzina, zrobimy następny podcast o niej, bardzo związana też z Niderlandami. Rodzina, o tutaj to bardzo lubię, prawdopodobnie oryginalnie tatarska, która się zrutenizowała, następnie się częściowo spolenizowała, a Juri Nemirycz, bardzo ciekawa postać, to on będzie bohaterem następnego podcastu, tak naprawdę stał się prawosławny. Wtedy, jak dostawał tą dedykację, to nie przypadkiem, bo on uciekł do niego Zwicker, jak wam zaraz opowiemy, i osiedlił się w Ukrainie i właśnie Nemirycz się nim zajmował. Następnie mamy coś takiego, że mamy okładkę bardzo ważnej książki, o której wam zaraz opowiemy, Bellum Scytio Cosacicum, czyli wojny Scytów z kozakami, scytyjsko-kozackiej. I tu autorem jest Joachim Pastorius, opowiemy zaraz. I znowu, kto zrobił, gdzie mamy kozaków, Polaków na okładce. I bardzo ważne też popularne dzieło, najważniejsze, jeśli chodzi wtedy w Europie Zachodniej, jeśli chodzi o wojnę polsko-ukraińską, o tą powstanie Chmielnickiego. Znowu to robi Hondius. Więc jest pod tym względem niezwykle ważny. A dziełem życia, które nie ukończył, niestety, to miał być gigantyczny, bardzo szczegółowy atlas Polski, nad którym pracował z Boplanem. Czyli jak widzicie, mamy Niderlandczyka, Holendra, który pochodzi jeszcze nawet, by Flamandczycy powiedzieli stop, on jest też trochę nasz, związany z Polską i który współpracuje z Boplanem albo Danielem Zwickerem, Niemcem z Gdańska. I To, co jest też bardzo pozytywne, że dzięki niemu, dzięki Hontiusowi niektóre obrazy przetrwały, bo zachowały się tylko dzięki tej jego grawerze. Że on je grawerował. I na przykład, to są obrazy kogo? Nadwornego malarza Janusza Radziwiłła. Jak się nazywa nadworny malarz Janusza Radziwiłła? Abraham van Festerwelde.
Abraham Westerwelde.
Tak, prawdopodobnie pochodzący z Rotterdamu. Na początku działał w Rotterdamie, tam zaczął tę karierę, a potem właśnie, no myślę, że się rozniosła taka wieść po całych Niderlandach. Janusz Radziwiłł bardzo dobrze płaci. Warto tam u niego pracować, tak? Szczodry pan, dobry pan. Więc jest to malarz nadworny Janusza Radziwiłła i znowu on, można powiedzieć, że jest naprawdę takim reporterem wojennym wielkiego hetmana Radziwiłła, z którym rusza walczyć z kozakami i właśnie mamy, dla Ukraińców też jest bardzo ważny, bo mamy liczne jego rysunki miasta Kijowa i jego okolic. I mamy między innymi pod tym względem, uważa się, że jeśli chodzi o obraz miasta z połowy XVII wieku, to są unikalne, wyjątkowe obrazy. Mamy też poselstwa właśnie kozackie, mamy przedstawienie kozaków, a jest to postać większego formatu, bo jak będziecie w Muzeum Królewskim w Amsterdamie, to macie tam jego obrazy, bo po powrocie, jak skończył służyć u Radziwiłła, wrócił do Niderlandów, zamieszkał w Rotterdamie i tam malował admirałów. Więc stwierdził, ja mam know-how, jak namalować hetmana, to proszę mi tu dać jakiegoś admirała. Więc mamy obrazy wojny z kozakami i namalował też Wasyla Lupu, czyli zięcia naszego i litewskiego, oczywiście przede wszystkim Janusza Radziwiłła, który był, opowiadaliśmy wam wielokrotnie, bardzo związany ze Lwowem, tam ufundował cerkiew, też współpracował z Mochyłą, z Ukraińcami i tak dalej, a sam był pochodzenia albańskiego. Poddany silnie wpływom kultury greckiej, tureckiej, związany z Mołdawią. Bardzo ciekawa postać, o której wam opowiadaliśmy, można powiedzieć Bazyli Wilk. Jego córka wyszła za mąż Maria, Janusza Radziwiłła. I co to oznacza według historyków sztuki, jak go malował? Że prawdopodobnie van Westerwelde, działając na osi północ-południe, bo on ma też obrazy ze Żmudzi, trafia do Jas. Czego wysłał Radziwiłł, to namalujesz mi tu zięcia szybciutko.
Takie objazdowe.
Tak.
Jutro
oś
jedziesz.
Północ, południe.
Pakuj
więc
się.
Mamy tutaj kolejny motyw. No i Hondius też malował, jak wam już powiedziałem, że był też malarzem. I też w przypadku jego malarstwa możemy zobaczyć coś ciekawego, bo możemy zobaczyć tą naszą Rzeczpospolitą multikulti. Kogo namalował na przykład w Gdańsku? Namalował obraz Melecjusza Pantogalosa. I teraz tak. Znowu Melecjusz, popularne imię, też pochodzący z Krety. Więc Melecjusz był prawosławnym biskupem Efezu. I co on robił? On przez Gdańsk, czyli przejechał tą trasę, którą dobrze znamy, polskim przesmykiem. Stambuł, Bułgaria, Dunaj, Lwów, Wisła, do Gdańska. I tam go Hondius dopadł i mówi, chcecie namalować. Albo raczej było w drugą stronę. Dokąd ty biskup zmierzał według ciebie?
Tam do Niderlandów. Północy, do Niderlandów, no.
Więc zobaczcie, świat nie jest mały. O co chodzi? Chce współpracować Melecjusz z protestantami, z kalwinistami, przeciwko katolikom, żeby nie było wątpliwości. Bo katolicy w Imperium Osmańskim są też traktowani, że Habsburgowie ich wspierają do tego, żeby prowadzić działalność misyjną, prozelicką, tak? I co ciekawe w tym obrazie, historycy sztuki uważają, że przypomina obraz Rembrandta, o którym zrobimy wam specjalny podcast, bo będą bardzo ciekawe wątki polskie i ukraińskie. Obraz Rembrandt namalował Faustyna Socyna. Był Faustyn Socyn? Bardzo ważnym włoskim działaczem arianizmu. Arianizm jest znany na świecie jako bracia polscy. To jest ta, w cudzysłowie, radykalna odmiana protestantyzmu. Radykalna, bo właśnie mieli zdecydowane też na przykład pacyfistyczne i demokratyczne poglądy i związał się z Polską. Jeszcze się u nas w podcaście pojawi. I Pantogalos, słuchajcie, znowu, żeby wam pokazać, jak to wszystko się przenika, on był, dlatego jechał do Niderlandów, bo był bardzo bliskim współpracownikiem patriarchy Konstantynopola, Cyryla Lukarisa, którego znacie już z poprzednich podcastów, bo był wykładowcą Lucaris w Akademii w Ostrogu. Bo właśnie trafił do nas i tutaj nawiązał kontakty też z protestantami, zafascynował się kalwinizmem, za co był krytykowany wśród prawosławnych, bo generalnie opcja była taka, trzeba przeciwstawić się Unii Kościelnej, żeby prawosławni pozostali prawosławni, a nie stali się grekokatolikami. I tutaj kto go wysyła? No kto go wysyła, jak nie znana nam postać z poprzedniego podcastu, Melecjusz, ale Pigas. Ten, który van der Doesem się zajmował. Czyli zobaczcie, mamy Melecjusza jednego, Melecjusza drugiego, obaj z Krety i do tego mamy jeszcze Lucarisa w tej opowieści, tak? Więc jak widzicie, i sam Lucaris koresponduje z Holendrami. I mamy, jak widzicie, coś takiego, że kontakty na przykład z Stambułu, z Holandią idą drogą morską przez Morze Śródziemne naokoło do Holandii i tak pływają ludzie, idee, myśli i idą drugą drogą przez Polskę.
A które była szybsza, ciekawe?
To zależy od wiatrów.
A, no tak.
Latający Holender, drogi Pawle. No wiesz, i też czasami mogli na ciebie jacyś tacy fajni panowie napaść w różnych miejscach,
czy to
na
opłat.
Okrętach, tak, albo po prostu cię przejąć i żeby cię wykorzystać jako zakładnika i zarobić trochę pieniędzy. Więc teraz Boplan. O Boplanie wam opowiemy. Wojskowym inżynierze, fortyfikator, kartograf, architekt, właśnie pochodzący z Normandii. Hugenot, czyli Kalwin. Inaczej. Przez kilkanaście lat na służbie u Zygmunta III Wazy, potem u Władysława IV Wazy, brał udział w najróżniejszych wojnach po stronie naszej. Z Rosjanami, ze Szwedami, z Turkami, z Tatarami i w tłumieniu powstań kozackich. I między innymi pracował jako inżynier przy twierdzy w Kudaku w Ukrainie oraz przy zamku w Podhajcach dla koniec Polski. Więc mamy postać bardzo związaną z Ukrainą, ale też szerzej, jak pamiętacie, mówiłem już o tym, że były jego pomysł, żeby stworzyć, nie udało mu się ukończyć razem z Hondiusem, wielki, bezprecedensowy wówczas Atlas Polski. I on jest autorem tej właśnie pierwszej mapy Ukrainy w 1639 roku. I teraz patrzcie, co się dzieje, że mamy coś takiego, ta mapa jest w Sztokholmie. Tam się zachowała. I znalazła się w atlasie pana, który się nazywał Fryderyk Getkan. Kim był ten autor tego atlasu, który współpracował z Boplanem? Mieliśmy już Holendrów, mamy Francuza, muszę wam dorzucić Niemca. Ten Niemiec, Getkan, jest, słuchajcie, związany z Lwowem. Pochodził z północnych Niemiec, z takiego regionu Nadrenia, które jest na pograniczu z Niderlandami. Tam jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o języki, słuchajcie, to ludzie zwykli, nie ci, co tam, prawda, świetnie wykształceni, tylko zwykli ludzie, mówi się w języku, który jest nazywany limburskim. Region się nazywa Limburgia i mówi się w nim w kawałek Belgii, kawałek Holandii, kawałek Niemiec. Trochę jak u nas mamy na przykład język kaszubski, tak? I uważa się, że oczywiście jest przejściowy, jest płynne przejście z dialektów niderlandzkich do niemieckich, ale spokojnie, gdyby ustandaryzować, są też takie, jest uznawane za język regionalny, to jest odrębny. Więc z tego pogranicza można powiedzieć prawie Holender, ale nie. I trafia do nas. Na początku na zasadzie osi północ-południe Międzymorza pracuje przede wszystkim na północy nad Bałtykiem. Wykonuje plan umocnień Piławy. To jest dzisiaj obwód kaliningradzki, nie nam mówimy, że kaliningradzki, królewiecki, bałtyjski. Następnie Puck, Tczew, mapa Zatoki Puckiej, fortyfikacje Władysławowa. To wszystko jest związane właśnie z Pomorzem. Mieszka właśnie tam, Gdańsk i tak dalej. Czyli w ten sposób. Następnie dostał zamówienie od króla, jedź do Lwowa, spróbuj tam opracować fortyfikacje obronne, mury i tak dalej. Zrobił to, nie zostało to zrealizowane. Następnie projektuje Kudak, bardzo ważną twierdzę nad Dnieprem w Ukrainie. Zamieszkał w Ukrainie i między innymi, jak jest wojna, powstanie Chmielnickiego, walczy po stronie Polski pod Beresteczkiem przeciwko kozakom. I już ze Lwowem się związał, tam zamieszkał i umarł, Co ciekawe, jak był potop szwedzki, to miał takie wahania, że przeszedł na stronę Szwedów i oblegał Jasną Górę, a potem już po naszej stronie walczył, tak? Ale żeby było jasne, takich wolt to mieliśmy sporo, włącznie z Janem III Sobieskim.
I Kmicicem, przypomnę, który też strony zmieniał.
Tak, i brawo, drogi Pawle. I łączy się nam to z Januszem Radziwiłłem, tak? Któremu doprawił naprawdę gębę, nie Gombrowicz, tylko Sienkiewicz.
Nie, tak ciebie słucham, to ten Radziwiłł Janusz nie był taki zły. Wcale zorientowany, języki znał, jeździł z ludźmi.
Niderlandy, żona, na poziomie piękna Rumunka, pochodzenia albańskiego, no w człowieku, no. Prawie Rita Ora albo Dua Lipa, no o czym mówimy. Natomiast wracając do naszego Boplana, bo możecie się spytać, dobra, no ale... Co z nim? Czy on też na plasterki ojciec prać w trakcie powstania Chmielnickiego? Nie. On już wtedy mieszka we Francji i tam właśnie napisał i zostało wydane w Rouen, w Normandii. Bardzo ważne dzieło dla nas, Polaków, ale przede wszystkim dla Ukraińców, bo właśnie napisał, tak, to po polsku można przeznaczyć, opis Ukrainy, tytuł jest bardzo długi, jest to znakomita, bardzo ciekawa praca i co widzimy? Człowiek, który walczył z kozakami w latach 30. XVII wieku przed Chmielnickim, tłumił ich powstania, walcząc po stronie polskiej. Jak pisze, to ci wszyscy, którzy u nas będą cały czas powtarzać, nie, my byliśmy cudowni, nic złego nie robiliśmy, u nas nie było żadnych elementów kolonialnych. To niech go poczytają. Niech go poczytają i zobaczą, co on pisze na temat kozaków, Rusinów, ludności, o cerkwi prawosławnej, jak jest traktowana i tak dalej. I chłopach. Niech to wszystko poczytają, tak? I to mówimy nie o lewaku pod wpływem teorii postkolonialnej. Bo jesteśmy w połowie XVII wieku. Francuzi też doceniają, będzie tłumaczona, wydawana na wiele języków, więc upowszechnienie wiedzy o Ukrainie w Europie Zachodniej to Boplan. Co jest bardzo ciekawe, że jak Francuzi czytają to dzieło, to oczywiście lingwiści, literaturoznawcy, czym się zachwycają? Językiem, bo co tam widzimy? Że mamy dużo, to jest francuski specyficzny, to jest francuski, on sam to napisał, przepraszam bardzo, ale jestem z Normandii, więc mój język jest taki francuski, z Normandii. I rzeczywiście mamy tam tą specyfikę, tak zwane byśmy powiedzieli normandyzmy. To jest taki francuski, w którym oczywiście ze względu na historię, bo nazwa pochodzi od Normanów, tak, czyli od Wikingów, mamy nieco więcej na przykład wpływów jeszcze tych języków skandynawskich, tak, jeszcze z czasów średniowiecza. Dobra, więc mamy Boplana i mamy Getkana, który, jak mówiliśmy, przybywa do nas, na początku mieszka na Pomorzu. I tam, mieszkając na Pomorzu, mógł czasami wpaść na niego doktor medycyny Daniel Zwicker, który właśnie, powiedzieliśmy wam, jest ważny z tego powodu, że Hondius wydał jego unikalną, bezprecedensową, przepraszam, że używam takich wielkich słów, ale trzeba, mapę Polesia, tego regionu. I on sam był Niemcem z Gdańska, który też studiował faunę Wołynia i Polesia. Jak to się stało? On był właśnie Arianinem i absolwentem Uniwersytetu Holenderskiego, o którym wam opowiadaliśmy, w Leidzie. Tak? I stąd związki jego z Niderlandami, więc z Hondiusem od razu wpadli na siebie i zaczęli sobie rozmawiać po niderlandzku. W 1643 roku musiał opuścić Gdańsk, bo Gdańsk wcale nie był zawsze taki wspaniały, tolerancyjny.
No właśnie, bo był Arianinem, musiał opuścić?
Tak, tak. My, luteranie, w większości ciebie tu nie chcemy. Więc kto się nim zaopiekował? Wspaniała rodzina Nemiryczów, tak? Polskich, polsko-ruskich, byśmy powiedzieli, Arian z Wołynia. Potężna, bardzo bogata rodzina, o których wam opowiemy, więc dali mu wszystko. Więc zajmował się praktyką lekarską, leczył, ale dali mu też pieniądze. Badaj faunę. Po raz pierwszy tak naprawdę. Zrób mapę Polesia. Zrobił, tak? Jak wypędzono Arian z Polski? No to uciekali. Zrobiliśmy to wtedy, to był potop szwedzki, odpowiedzialność zbiorowa, no oczywiście kozioł ofiarny, na zasadzie nie, katolicy zostają, no nie można wypędzić.
Zresztą umówmy się, Arianie się nie bronili, bo byli z definicji pacyfistami.
Tak, no to tak powiedzieli Danielowi, żeby sobie wyjechał, no to sobie wyjechał i przez 20 następnych ponad lat mieszkał w Amsterdamie i tam umarł. Czyli jak widzicie, mamy kolejny dowód na związki Niderlandów z Gdańskiem. Kolejna postać, o której wam mówiliśmy, zapowiedzieliśmy, Joachim Pastorius, czyli ten, który napisał tą wojnę kozacko scytyjską.
Z czego Scytowie to Polacy.
Wydrukowaną w Gdańsku w 1652 roku. Tak, słusznie, Pawle. I tutaj masz bardzo ciekawe zjawisko, bo te wszystkie rzeczy, o których bardzo często te mapy i tak dalej, o których my opowiadamy, Polesie, Ukraina, to jest drukowane w Gdańsku.
W Gdańsku.
Gdańsku, że Gdańsk ze względu na tych Niderlandczyków, na tych Niemców, na, tak, jest i na to, że jest bardzo ważnym, dużym portem, tam się też dużo drukuje. Na wzór Holandii, bo Holandia była nazywana przez Wolterem księgarnią świata. Bo bardzo dużo ludzi, wyjątkowa sytuacja, w pewnym momencie najwięcej ludzi umiało czytać i pisać na świecie proporcjonalnie, więc drukowano najwięcej książek i też sprzedawano. Więc teraz przepraszam cię, drogi Pawle, ale ja tego nie zmyślam, musiałem sobie to napisać, bo pan Joachim Pastorius miał niezwykle dynamiczną biografię, jeśli chodzi o jego przynależność religijną. Teraz słuchaj, myślę, że w różnych spisach powszechnych mógł podawać inną. A dowód musiał wymieniać, kiedyś ludzie musieli wpisywać wyznanie, to musiał wymieniać regularnie. Albo nawet nie regularnie, tylko często. Uwaga, pan Pastorius to Niemiec ze Śląska, z Głogowa, który związał swoją karierę z Rzeczpospolitą i uwaga, urodził się jako luteranin. Potem został arianinem. Następnie przyjął kalwinizm. Po jakimś czasie wrócił do luteranizmu. Następnie pod koniec życia został, jak napisał złośliwie jeden z panów, na tłustym chlebie katolickim chciał żyć. I na tym tłustym chlebie katolickim poszedł na całość. Został księdzem. Więc mamy niesamowitą karierę. Spokojnie, nie będziemy od was wymagać. Nie będzie taki quiz albo egzamin. Wymień wszystkie etapy w życiu religijne. W życiu Joachima Pastoriusa. Pastor. Jeszcze kim pan jest, panie Pastorius? Księdzem. No więc, co można powiedzieć, jak oprócz tego, że ksiądz? Nadworny historyk królów polskich. Władysława IV Wazy i jego brata Jana Kazimierza. Pisarz, lekarz, kanonik, sekretarz królewski, poeta. Brał udział jako sekretarz poselstwa, jeśli chodzi o udział w wielkich wydarzeniach historycznych, w negocjacjach pokojowych w Oliwie. To są te negocjacje, które skończyły potop szwedzki. Szwedzi zaakceptowali to, że nas nie podbili. I teraz tak, dlaczego o nim mówimy w kontekście niderlandzkim? Pierwsza wizyta, rok 1632. Druga wizyta, rok 1636. Jedzie jako kto? Jako opiekun, mentor, wychowawca Piotra Sieniuty, który trafił tam na studia. Kim jest Piotr Sieniuta? Jest członkiem rodu ruskiego z Wołynia, tak jak Nemirycze. Potomkowie, kim byli Sieniutowie? Potomkowie bojarów, którzy służyli Ostrogskim. No jak na Wołyniu, to często nie było innej opcji, jeśli ktoś chce komuś służyć i być bojarem. Więc taka rodzina, arian, jego ojciec Piotrka, też arianin, studia gdzie? Leida. W Niderlandach. I jeśli chodzi o dziadka, to Fiodor, to można powiedzieć, Joachim Pastorius mógł machnąć ręką, kurczę, ten to i tak przy mnie słaby. Prawosławny kalwinista arianin. A Piotr niestety po jakimś, z perspektywy ariańskiej, po jakimś czasie w Polsce przeszedł na katolicyzm. I, czyli widzisz...
Wszyscy kończą jako katolicy. Na tym
nie wszyscy. Fiedka Fiodor pozostał tak. Wierny, tak samo Awram. No. I teraz tak. Kogo on tam, Pastorius, poznaje, jak podróżuje? Bo oprócz Lady odwiedza Londyn, Orléans we Francji, Oxford, Paryż. No i spotka właśnie Grocjusza. Hugo Grocjusza. Ojca prawa międzynarodowego, o którym zaraz wam opowiemy. Zachwycił się nim, zainteresował, utrzymywał potem kontakty. W roku 1641 w Leidzie w Niderlandach wydaje podręcznik do historii Polski Pastorius. Niemiec ze Śląska wydaje podręcznik do historii Polski po łacinie, zalecany jeszcze w połowie XVIII wieku w szkołach pijarskich jako główny podręcznik do nauki historii Polski. Po powrocie do kraju osiadł na Wołyniu jako arianin. Czyli jak widzicie, Wołyń miejscem, gdzie arianie mogą znaleźć safe haven, schronienie. Zostaje lekarzem przybocznym rodziny Sieniutów. bierze aktywny udział w życiu, oczywiście Arian, no ale przychodzi rok 1648, powstanie Chmielnickiego, więc z Wołynia trzeba się ewakuować. Więc ucieka, można powiedzieć, z uchodźcą, ucieka na Pomorze, zwiąże się ostatecznie z Gdańskiem i tam też będzie miał okres, że zostanie nadwornym historiografem elektora Brandenburgii. Czyli w sumie wtedy w trakcie stanie się on naszym wrogiem, tak? Mówimy o Hohenzollernach. No i tutaj właśnie wyszła w Gdańsku ta wojna kozacko-scytyjska. Bardzo ważne źródło wówczas wiedzy drukowana, czytana i tak dalej o wojnie kozacko-polskiej, ukraińsko-polskiej, no ale problem jest oczywiście taki, Ukraińcy mówią, że ewidentnie pan pisze z pozycji feudalnych i tutaj bunt plebsu, chłopstwa i dzikich kozaków przeciwko, tak, Polakom. I tutaj macie nawet w łacińskim tytule, że tu jest Tatarorum, podkreślenie, że Tatarzy są po stronie kozackim, Kozakorum ei plebis russicae, contra regnum poloniae, czyli przeciwko Królestwu Polskiemu,
plebs
ruski, oprócz Tatarów i Kozaków. Teraz mamy ministra obrony narodowej Rustema Umerowa, więc wiesz, no, Han, ministrem obrony narodowej Ukrainy. No i co bardzo ciekawe, że następne wydanie zostało poszerzone bardzo i zamieniło się w co? W historię Polski. I kolejne znowu w historię Polski. Czyli na bazie książki, która była historią powstania kozackiego, zrobiła się historia Polski. Można powiedzieć taki recycling troszeczkę, albo jak książki zombie. I teraz tak, Pastorius to oczywiście nie jeden z wielu Polaków odwiedzających Holandię, nawiązujących też kontakty właśnie z holenderskimi i intelektualistami, ale żebyśmy tak, Pawle, stwierdziłem, nie robili landrynkowego obrazu tych relacji polsko-niderlandzkich, to pamiętajmy o tym, że generalnie piszemy pozytywnie, bo podoba nam się na przykład walka z absolutyzmem, z Habsburgami, ale jest też problem dla wielu Polaków odwiedzających Holandię, bo katolik patrzy niedobrze na Kalwinów, bo mamy coś takiego, że niektórym się nie podoba, takim porządnym bardzo kontrreformatorom, że na przykład Holendrzy lubią się z Turkami osmańskimi, z Bisurmanami. Następnie jest to problem, że jest to jednak przede wszystkim społeczeństwo mieszczańskie, gdzie chłop ma też bardzo mocną pozycję. Więc jest tak zwany, byśmy powiedzieli, problem klasowy. I teraz uwaga, jedna z relacji. Kilku gburów zasiadszy w Hadze, cały świat trzyma na wadze, cesarzami i królami trząsając. Ta waga to, wiesz, gdzie się złoto też kładzie. No to troszeczkę taki wizerunek, pieniążki mają i zarabiają, cwaniaczki. Bo pamiętajmy, to jest kapitalizm. Można powiedzieć, że jest reakcja antykapitalistyczna z pozycji Polski feudalnej. Jan III Sobieski, żeby ci zacytować jego przemyślenia, nic nie trąciło humanizmem i ogładzonymi obyczajami. Wszystko było chłopskie i po marynarsku nieokrzesane. Niech ty śledziożerco jeden holenderski.
Po marynarsku nieokrzesany.
Nie, po marynarsku nieokrzesany. Więc teraz zakończymy, żeby wam pokazać, że oddziaływujemy w drugą stronę, że to nie jest tak, że my, ojejku, Hugo Grocjuszu, jaki ty jesteś wspaniały, ale Hugo Grocjusz też się interesuje nami. Jego główne dzieło jako ojca prawa międzynarodowego, trzy księgi o prawie wojny i pokoju. I widać tam, że wiedza o Polsce jest duża. Naprawdę duża, bo na przykład prawo poddanych do wystąpienia przeciw władcy. Chmielnicki by powiedział, ja Grocjusza czytałem. I to zastosowanie wszystkich środków tak samo jak przeciwko osobie prywatnej. No właśnie jest to ilustrowane poprzez Rzeczpospolitą. I tutaj jest na przykład zachowanie, że szlachta po ucieczce Henryka uznano, że król zrezygnował z tronu i wybrano nowego władcę. Następnie, że obrona własnej osoby i własnego mienia. I tu przykład, prawda, też z Rzeczpospolitej. Prawo narodu do wyznaczenia następcy władcy, jeśli ten nie może spełniać swoich obowiązków. No to przywołuje się coś takiego, że jak była elekcja, to mamy okres przejściowy, jest prymas Polski, który jest interreksem, czyli takim pełniącym obowiązki króla. Nawet testament króla Kazimierza Wielkiego został przywołany, bo uczynił wnuka po kądzieli, częściowo swoim spadkobiercą, i on, Grocjusz, to bierze i uzasadnia tezę, że kontrakt, który nie tylko powoduje szkodę, ale grozi zagładą państwa, tak to zinterpretował, jest nieważny. Taki musi być argument. Działania króla Stefana Batorego, który wydalił posłów moskiewskich, Grocjusz wykorzystał jako przykład, żeby pokazać, że posłowie są wyłączeni spod działania prawa kraju, w którym przebywają, jak popełniają przestępstwo i wtedy, jeśli można je zlekceważyć, to wówczas należy udawać, że nikt o tym nie wie, a i posłów albo posłów wydalić. Oh. Czyli robimy to po cichutku. Tak jak teraz na przykład, że wiesz, te sytuacje całe, że na przykład poproszono o opuszczenie ambasady paru smutnych panów, którzy okazali się być pracownikami FSB, natomiast interesowali się też kulturą starożytnych
albo
sarmatów.
W Kiszyniowie montowali sobie na dachu ambasady dużo antysatelitarnych.
Dokładnie. Teraz tak. Spór między Szwecją a Polską o zwrot Inflant. Tak, według niego, co ilustruje, jaką tezę? Zwrot przedmiotów, które zabraliśmy nieprzyjacielowi, nie mogą żądać od nas ci, którzy posiadali dane przedmioty przed nieprzyjacielem i utracili je drogą wojny. A. Widzisz? Punkt 8, artykuł 16, ustęp 18. Tutaj naprawdę język prawniczy. I pisząc o Polsce, Grocjusz ewidentnie korzystał z Marcina Kromera. I tak naprawdę tego Kromera wymienia często, częściej niż Rzeczpospolitą. Czytał też pracę Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Mamy ewidentnie jego korespondencję na dużą skalę z rektorem Akademii Ariańskiej w Atenach Sarmackich, jak mówiono, czyli w Rakowie. W następnym podcaście o tym opowiemy. I koresponduje z Janem Stoińskim, który oczywiście, jak zamknięto Akademię Ariańską, Kościół katolicki to wymusił, to gdzie żył? Gdzie znajdzie Arianin zawsze schronienie?
W Holandii?
Na Wołyniu. Na Wołyniu, pod opieką sieniutów.
Pomiędzy poszczególnymi buntami kozackimi,
kiedy trzeba tak uważać na siebie. No więc do Stoińskiego o nas, o Polakach. I tutaj, Pawle, teraz po prostu powinny być jakieś fanfary. Od dawna kocham wasz naród.
Fanfary i łzy wzruszenia.
Tak, i tutaj oddaję głos Januszowi Tazbirowi, wybitnemu polskiemu historykowi, który stwierdził, że generalnie widać u Grocjusza, że on dobrze poznał myśl ariańską i przeniósł ją na zachód, dając podstawy oświeceniu, szczególnie jeśli chodzi o ideę tolerancji religijnej. To jest trochę złożony problem, bo sam Grocjusz pisał, że on ich na przykład strasznie nie lubi, pogardza nimi w sumie, ale że trzeba ich tolerować. Ja ich może na tej zasadzie, ale tolerancja. To nie chodzi o to, że ja kogoś mam kochać.
Ale
że
te idee, transmisja tych idei jest ze wschodu na zachód. Tak. To jest ciekawe, wbrew stereotypowi.
Tutaj trzeba naprawdę docenić, że my przyciągamy też Arian, mówiliśmy o Socynie, tak? Ale my też oddziaływujemy tam. To chciałem pokazać na końcu i płynnie przychodzimy, bo o arianizmie w kontekście relacji polsko-niderlandzko-ukraińskich i powstania Chmielnickiego opowiemy wam w następnym podcaście.
Wow, to już się cieszę. No ja proszę też. Państwa, to słyszymy się za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli są jakieś uwagi, jeśli są jakieś propozycje, pytania, to proszę to wszystko wysyłać na adres babelmałpa.tok.fm. Nasz podcast Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, on jest do znalezienia w aplikacji TokFM, ale też w różnych serwisach streamingowych. Proszę po prostu sobie spisać Babel, Rzeczpospolita Multikulti w Google i Państwu się objawią odpowiednie miejsca. Jeśli Państwo odwiedzą, to należy polecać wszystkim znajomym, rodzinie bliższej i dalszej, a nawet jeśli...
Agitujcie!
Proszę agitować, nawet jeśli Państwo mają taką odwagę w sercu, to osobom
nawet
nieznajomym.
Nawet jeśli nas nie lubicie, tolerujcie nas.
Albo, proszę bardzo.
I promujcie nasze...
Tak. I wtedy ktoś zapyta, jak to? A Państwo się powołują na Grocjusza i wszystko już siedzi w kulturze europejskiej. Słyszymy się za tydzień.
Kilku gburów z Babla.
Tak. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.